Morawiecki na pewno nie chce wyjść. Jeżeli już, to będzie wyrzucony.
To jeszcze chyba nie jest moment ostatecznego przesilenia. Morawiecki nie uznaje przywództwa Kaczyńskiego.
Kaczyński wie, że władzę w państwie się miewa, jak się poszczęści w wyborach, a władzę w partii się ma.
Wydaje mi się, że Kaczyński nigdy nie miał do czynienia z tego typu rywalami, jak właśnie Morawiecki. Jestem sobie w stanie wyobrazić całkowity rozpad Prawa i Sprawiedliwości.
Temat tygodnia.
Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Redaktor Rafał Kalukin jest z nami. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o PiS-ie. Jak się Państwo zorientowali, w PiS-ie sporo się dzieje. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna, więc chyba z góry musimy przeprosić za takie wypowiedzi, które będą miały charakter jutro pojutrze, jesiotra drugiej świeżości. Nagrywamy się, Szanowni Państwo, 21 lipca we wtorek i o poranku pojawiło się oświadczenie Mateusza Morawieckiego. Wideo 9 minut, to może ja najważniejsze wątki. Były premier powiedział, że rządy Zjednoczonej Prawicy zmieniły Polskę, że to był wspólny dorobek całego obozu Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, jakżeby inaczej, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj stoi przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy. Potem było o różnych skrzydłach, ale o wielkim jednym obozie patriotycznym, o różnych temperamentach, ale o jednym celu, o tym, że różnica zdań nie jest zdradą. No i że bardzo intensywnie pracują my, czyli pewnie Stowarzyszenie Rozwój Plus. Każdego dnia przygotowujemy nasz obóz do ponownego przejęcia odpowiedzialności za Polskę i tej pracy nie zatrzyma żadna intryga. To może jeszcze trzy ostatnie zdania. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości, chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce. Redaktorze, Morawiecki w ogóle od kilku dni sporo oświadcza. I co z tego wynika?
No, co wynika, to zobaczymy pojutrze, kiedy minie termin ultimatum.
23 lipca, czwartek.
Tak, północ.
Bo Morawiecki na pewno nie chce wyjść. Jeżeli już, to będzie wyrzucony, ale co zrobi Jarosław Kaczyński, który staje chyba przed straszliwym dylematem?
On chyba nie wie, co zrobić. No, mam takie wrażenie, że on tutaj przyjął błędną diagnozę. Sądził chyba, że grupa Morawieckiego się kruszy. Może ktoś mu to podpowiedział, podsuflował. Postanowił wykorzystać moment. Wiadomo, że lato jest takim czasem w polityce specyficznym, kiedy...
Uwaga Polaków jest mniejsza.
Uwaga Polaków jest bardzo rozproszona i takie no brudne operacje jest łatwiej wtedy przeprowadzić. No, być może liczył na to, że te więzy wewnętrzne w grupie Morawieckiego no, zaczną się nadwyrężać i pękną, no, ale nic na to nie wskazuje, więc wydaje mi się, że Kaczyński jednak znajdzie jakiś sposób, żeby zachować obecne status quo, ale to jeszcze chyba nie jest moment ostatecznego przesilenia.
Mm-hmm. Ale chyba to przesilenie jest koniecznością. Nie ma innej drogi jak rozstanie ludzi, którzy tak bardzo się nienawidzą.
Myślę nawet, że to nie jest kwestia nienawiści.
Czyli osobistych
emocji? Chociaż to oczywiście
emocji?
Też jest silne. Natomiast to jest właśnie ciekawe, jeżeli już mówimy o emocjach, gdyż ta relacja między Kaczyńskim a Morawieckim jest dla mnie dosyć zagadkowa, bo oczywiście te emocje się kotują, ale na poziomie notabli. Po Kaczyńskim nie widać jakiejś
niechęci do Morawieckiego.
Osobistej niechęci do Morawieckiego. Tak? On widzi, że ma z Morawieckim ogromny problem. Morawiecki nie uznaje przywództwa Kaczyńskiego, no, potrafi robić rzeczy, które w PiS-ie nigdy nie miały miejsca. No, czyli przeciwstawia się w otwarty sposób woli Kaczyńskiego. No, ma tą swoją grupę, która za nim stoi. No i uchodzi mu to płazem. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle tak. Znaczy, my jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć na PiS jako na taki specyficzny układ słoneczny, gdzie Kaczyński był tym słońcem. Dookoła niego krążyły rozmaite grupy, ośrodki, poszczególni politycy, no jedni na orbitach bliższych prezesowi i to tak się rozchodziło coraz dalej. No ale cały porządek i reguły tego świata wyznaczał Kaczyński, który dystrybuował wpływy, dystrybuował prestiż, no, ostatecznie również środki materialne, gdyż decydował o kształcie list wyborczych, a przecież mamy do czynienia w większości z zawodowymi politykami, którzy żyją z tego, że są posłami, ministrami i tak dalej. I teraz ten porządek właściwie runął. Tak? Już Kaczyński wyraźnie przestał wyznaczać reguły tego świata. Nie ma już tego jednego, jak to Kaczyński zawsze mówił, centrum dyspozycji politycznej. Poszczególne grupy już bardziej chyba orientują się na siebie i czekają na to, na ten moment, kiedy Kaczyński już przejdzie do historii politycznej Polski. Zmieniły się również centra uznania i prestiżu. Punktem odniesienia są przecież społeczności cyfrowe, bańki. Za kulisami polityki znane są opowieści o posłach, którzy zaczynają dzień od nakręcenia rolki i wrzucenia jej do internetu i zupełnie się już nie kierują przekazami partyjnymi, tylko patrzą raczej na to, co w internecie jest dzisiaj popularne i na czym można nabić większy zasięg, a przy okazji jeszcze zarobić trochę pieniędzy, które wypłacają platformy społecznościowe. No i ten świat, który kiedyś był zhierarchizowany, panowały w nim czytelne reguły, no dzisiaj stał się taką dżunglą. A Kaczyński widać wyraźnie, że już jest postacią z innego świata, świata, który przeminął. On tego pewnie nawet do końca nie rozumie. I tak jak kiedyś sprawował władzę w PiS-ie.
Absolutną.
Absolutną na zasadzie dzielenia i rządzenia, no to dzisiaj widać, że on już tego nie ogarnia i że on chyba bardziej się opiera na tym, co mu poszczególne grupy, jakie mu informacje przekazują, ale
kto ma większy dostęp do ucha, ale tak. Z drugiej strony myślę sobie, że przecież tracąc realną władzę, ma tę władzę nad PiS-em, która jest niezagrożona. Został wybrany po raz kolejny w 2025 roku na 4-letnią kadencję. Statut ugrupowania jest tak skonstruowany, żeby nie można było Kaczyńskiego wysadzić z siodła. Więc on nadal będzie władcą PiS-u. Pytanie tylko, jaki będzie ten PiS, tak? Czy pomniejszono tę grupę Morawieckiego, bo albo rozpadnie się to teraz, albo rozpadnie się to za jakiś czas. 25 lat ma Prawo i Sprawiedliwość w tym roku. Rozmawialiśmy zresztą o historii Prawa i Sprawiedliwości, to na antenie TOG FM. Robert Krasowski w Kluczu do Kaczyńskiego napisał tak. Kiedy brat dał mu w prezencie drugą partię, skupił się na tym, aby jej nigdy nie stracić. W polityce jest to marzenie niezwykłe. Dla polityków partie są narzędziem, trampoliną do władzy albo wzmocnieniem władzy, gdy rządzą. Wszyscy jednak wiedzą, że kiedyś partia ich porzuci. Kaczyński był wyjątkowy. Zakochał się w dożywotnim przywództwie, w posiadaniu partii prywatnej. I pomyślałam sobie, wróciwszy przed naszą rozmową do tych wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości przy poprzednim konflikcie, o to samo w kwietniu tego roku, że kiedy Morawiecki mówił 24 kwietnia tak, jaka jest sytuacja w PiS, był pytany. To mówi, że dobra, choć zawsze są jakieś zmarszczki na obrusie, a potem dodaje, niektórzy chcą traktować PiS jak fundusz emerytalny, żeby tylko jakąś grupą wejść do Sejmu. Nie po to szedłem do polityki, by tylko wchodzić do Sejmu. I on tą wypowiedzią właściwie skrytykował Kaczyńskiego, bo Kaczyński wie, że władzę w państwie się miewa, jak się poszczęści w wyborach, a władzę w partii się ma i to władza nad partią i w partii zawsze była dla niego najważniejsza. Kiedyś usłyszałam takie sformułowanie od jednego z byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że dla Kaczyńskiego partia jest taką Arką Noego, tak? Czyli ma być to grupa naprawdę wiernych, lojalnych ludzi, których się zabiera na pokład i z którymi się wchodzi do Sejmu, dzięki temu no, żyje się z polityki dalej.
Tak, a Kaczyński jest takim typem polityka i człowieka, który nie uznaje i nigdy nie uznawał nad sobą żadnego zwierzchnictwa. I jeżeli całą jego drogę polityczną, czy tam od początków jeszcze w funkcjonowania, jeszcze w opozycji demokratycznej lat 70., no to zobaczymy, że on się nigdy żadnemu środowisku, żadnej grupie nie dał podporządkować i cała jego polityczna droga zmierzała do tego, żeby stworzyć własne...
Być samodzielnym przywódcą.
Własne środowisko, własną partię. To, co Krasowski pisze, jest no, oczywiście prawdziwe. Tak? I zbudował ten PiS. Pytanie, co jest prawdziwym źródłem tożsamości tej formacji. No, PiS powstawał jeszcze jako partia wywodząca się ze świata solidarnościowego. Ten świat się kończy gdzieś w okolicach 2005-2006 roku, kiedy wkraczamy w czasy podziału populistycznego.
I teraz mówimy o PiSie jako o partii populistycznej.
Jako partii populistycznej, ale no właśnie z tym Kaczyńskim ja będę trzymał się tej metafory układu słonecznego. Tak? Cała prawica krążyła dookoła Kaczyńskiego. On przyciągał...
A na prawo od nas tylko ściana.
Przyciągał rozmaite grupy. Niektóre elementy swojej partii potrafił wyeliminować, kiedy mu zakłócały porządek
I
rzeczy.
I okazywało się, że poza PiS-em nie ma życia.
Tak, a potem powracali, czyli kasus Ziobry. No ale on był władcą tego świata. No dzisiaj tego nie ma i w momencie, kiedy autorytet Kaczyńskiego tak bardzo osłabł, to okazuje się, że tych innych źródeł tożsamości pisowskiej nie ma. Tak? Znaczy, że poza autorytetem Kaczyńskiego nie ma tam właściwie nic, co by tą zbiorowość ludzką spajało w jakąś jedną całość. Tak? I mnie jest łatwiej dzisiaj opisać tożsamość, powiedzmy, Konfederacji, tak? Bardziej tej dużej, tak? Bo w przypadku Brauna to pewnie byłoby trudniejsze. Jestem w stanie zrekonstruować kody, które łączą środowisko Mentzena i Bosaka z wyborcami. W przypadku PiS-u to myślę byłoby dużo trudniejsze dzisiaj. No, jednak po tych 25 latach, po dokonanej przemianie pokoleniowej, to całe zaplecze wyborcze się bardzo zatomizowało, zdywersyfikowało. No i właśnie kiedy nie ma Kaczyńskiego jako władcę tego świata, to się robi takie grzęzawisko.
Walka diadochów, bo myślę sobie, że jeżeli Kaczyński się zdecyduje i wyrzuci teraz Morawieckiego, to tylko jest połowa problemu rozwiązana, to znaczy oczywiście będą tego konsekwencje, to znaczy PiS osłabnie w sondażach. Mamy zresztą już dziś pierwszy sondaż, który pokazuje, że na 7% mogłaby liczyć partia Morawieckiego. Być może jest to lekko przeszacowane. Zobaczymy, jakby jak powstanie, o ile w ogóle. Natomiast tam PiS w tym sondażu spada poniżej 20%, tak? Więc to jest niewątpliwie problem dla Prawa i Sprawiedliwości, to słabnięcie w sondażach. Dwa, że pytanie, jak będzie wyglądać wzajemna relacja tych, którzy zostali i tych, którzy odeszli. Czy to będzie bardzo brutalna wojna, czy też będą dla siebie łaskawi. No ale zostaje ta grupa maślarzy. I teraz słyszymy, że za tą operacją z kwestionowaniem Stowarzyszenia Morawieckiego i wyrzucaniem Morawieckiego stoi Jacek Sasin. Że Jacek Sasin też forsuje zmianę kandydata na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Nie Czarnek, tylko Tobiasz Boheński. Więc to nie jest tak, że Kaczyński wyrzuca Morawieckiego i zostaje nadal władcą PiSu, który jest PiSem nieco mniejszym, tylko jest tam grupa ludzi, którzy już też myślą o tym, żeby przejąć schedę po Kaczyńskim. Więc być może nie będą w stanie wysadzić go z siodła, już mówiliśmy o tym statucie PiSu, no ale będą nieustannie próbowali przejmować władzę w PiSie, to znaczy będą chcieli podejmować decyzje. Te decyzje, które do tej pory były zastrzeżone dla Kaczyńskiego. On oczywiście nie podejmował wszystkich decyzji, ale z drugiej strony mógł podjąć każdą decyzję.
No przy czym ta grupa maślarzy, ona już tak funkcjonuje od wielu miesięcy medialnie, ale to przecież również nie jest środowisko polityczne w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, tylko bardziej jest to grupa ludzi, których wcześniej pewnie poza funkcjonowaniem w tej samej organizacji aż tak wiele nie łączyło. No,
wspólny wróg ich połączył.
Którzy sobie skonstruowali dzisiaj jakąś taką tożsamość i funkcjonują jako grupa bardziej radykalna, przecież to jest też bardzo płynne. Sasin jest raczej przykładem takiego politycznego pieczeniarza, który się zawsze dostosowywał do jakichś bieżących układów. Ten młody Tobiasz Boheński, jak się pojawił na ogólnopolskiej scenie, to raczej funkcjonował jako taki umiarkowany, nowoczesny konserwatysta.
Teraz a jednocześnie dość plastikowy.
Plastikowa, teraz funkcjonuje w takim niby bardziej radykalnym kontekście. Znaczy to jest moim zdaniem wszystko doraźnie konstruowane. Tam nie chodzi o jakieś stopniowanie wartości, tylko bardziej są to takie klasyczne spółdzielnie, jak to kiedyś mówiono w partiach bez ideowych. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby po wyeliminowaniu grupy Morawieckiego ta grupa maślarzy się podzieliła następnie na jakieś mniejsze koterie, które by się wzięły za łby, gdyż stawką w tej grze jest miejsce po Jarosławie Kaczyńskim, więc nie wydaje mi się, żeby Kaczyński, usuwając Morawieckiego, pozbył się problemu. Za to niewątpliwie przybędą mu wówczas problemy, takie jak utrata po pierwsze paru procent poparcia. Jak ładna takich sondaży, zwłaszcza robionych w okresie letnim, mam dystans, ale także mam dystans do sondaży, w których bada się poparcie dla nieistniejących jeszcze bytów politycznych, bo jak wiemy, kiedy już się jakiś ruch polityczny materializuje i się pojawia takie środowisko, to często okazuje się, że te takie właśnie robione wcześniej prognozy są bardzo mało precyzyjne.
Od razu też powiedzmy, że rozrzut, jeżeli chodzi o te sondaże, które pojawiły się od kwietnia, kiedy ten spór wybuchł do dziś, jest dość spory. To było i 2% dla takiej formacji Morawieckiego, i 5%, i 7%.
Nawet, bo jeden środek zmierzył 7, a chyba wczoraj Polster dla Surekspresu tam było jakoś niecałe 3, więc
tak jest,
to są duże różnice.
Z kawałkiem.
Natomiast problemem, jedno to są te punkty procentowe, tak? Nie potrafimy dzisiaj oszacować potencjału ewentualnego samodzielnego bytu Morawieckiego, natomiast możemy być, myślę, absolutnie pewni, że to się odbije negatywnie, gdyby miało do tego oczywiście dojść na notowaniach Prawa i Sprawiedliwości, co przy coraz mniejszym dystansie dzielącym PiS od Konfederacji będzie bardzo dużym problemem. To też niewątpliwie byłby duży uszczerbek wizerunkowy, gdyż co by nie mówić o Morawieckim, on jednak zgrupował wokół siebie postaci wyróżniające, zauważalne, które...
Z młodego pokolenia.
Które funkcjonują też również poza kontekstem takiej bieżącej bijatyki, poza kontekstem kulturowej wojny, którzy się potrafią w telewizyjnej dyskusji wysłowić, którzy posiadają no, jakąś wiedzę jednak. Znaczy to jest to grupa bez wątpienia z punktu widzenia ogólnego wizerunku PiS-u wartościowa i w momencie, gdyby ich zabrakło, no PiS, przynajmniej mówi o tych takich politykach zauważalnych, no zostałby zredukowany do grupy takich medialnych zabijaków. To jednak, myślę, nie robi dobrze partii, no, która jednak ma ambicje wyjścia poza no, 20%, które dzisiaj posiada. No i myślę, że to byłby duży problem, więc no nie wydaje mi się, żeby Kaczyński chciał teraz wykonać jakiś radykalny ruch, aczkolwiek uważam, że przesilenie wcześniej czy później nastąpi, bo nie wydaje mi się, żeby ten kryzys dało się jakoś w cywilizowany sposób opanować.
No to chyba kalendarz jest tutaj najbardziej istotny, bo jak rozumiem, Jarosław Kaczyński zdecydował się na podjęcie tej gry właśnie teraz, bo są urlopy, bo trwają wakacje, bo uwaga opinii publicznej jest niższa. No i jest jeszcze bardzo dużo czasu do wyborów i wtedy Mateusz Morawiecki ma dużo czasu, żeby stracić efekt świeżości. Jeżeli powiedzmy ten kongres Grill 31 lipca będzie kongresem założycielskim jego nowego ugrupowania, tak? Gdyby Morawiecki chciał sam wychodzić, to pewnie wybrałby wiosnę przyszłego roku. Budując się jeszcze teraz przez kilka miesięcy w PiS-ie, patrząc jak sytuacja wygląda, gdyby nie udało się mu umocnić swojej pozycji w PiS-ie i byłby zagrożony wycięciem jego ludzi z list, no to wtedy jest dobry czas wiosną przyszłego roku na tworzenie własnej formacji. Wtedy ten efekt świeżości, no też jak z tym jesiotrem, tak, da się dowieść, bo przecież Mateusz Morawiecki nie jest jak choćby Szymon Hołownia człowiekiem nowym w polityce w 2019 roku na przykład, tak? Mówimy o tym Szymonie Hołowni z 2019 roku. Natomiast myślę też sobie, że to Morawieckiemu trzeba oddać. On przez tych 10, już 11 lat w PiS-ie postawił swoją frakcję. I to taką konkretną. Taką, która nie pęka teraz pod presją Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej, kiedy obserwowaliśmy te wyjścia, no to raz, że były mniej liczne w porównaniu do tego, co jest teraz deklarowane. Mówię o tych 45 podpisach pod listem do Kaczyńskiego. A dwa, że to były raczej takie grupki towarzyskie. Tutaj mam wrażenie, że jednak ukonstytuowało się pewne środowisko, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki, pan od rozwoju.
Tak, tak. I to jest jego marka. On dzięki temu przyciągnął no, ludzi, którzy jakoś się w tym kontekście tej tak zwanej polityki rozwojowej mieszczą. No chyba takim momentem definiującym były sprzed dwóch lat już, tak? Wybory do Parlamentu Europejskiego, kiedy
kandydaci Morawieckiego
tak, na dalszych miejscach
zrobili bardzo dobre wyniki.
Mieli dobrą kampanię, mieli więcej do powiedzenia niż ci wyznaczeni przez Kaczyńskiego liderzy list i zrobili bardzo dobre wyniki, co myślę tą grupę scementowało. Natomiast oczywiście optymalnym momentem do ogłoszenia własnej inicjatywy politycznej jest właśnie ten czas na pół roku przed wyborami, ale wydaje mi się, że Morawiecki raczej nie zdecyduje się na samodzielne wyjście. Znaczy, on myślę będzie chciał jednak wytrwać w PiS-ie do końca. Wydaje mi się, że jego celem jest przejęcie w przyszłości Prawa i Sprawiedliwości i stanięcie na czele tej partii. Oczywiście liczy się z tym...
No ale jak przejąć całość PiS-u, jak połowa PiS-u go kontestuje?
No, połowa PiS-u go kontestuje, ale w momencie, kiedy skończy się epoka Jarosława Kaczyńskiego, na wcześniej czy później się skończy, to te karty zostaną przetasowane.
I chętnych będzie wielu.
No, ale pytanie, kto wtedy będzie dysponentem tego wpływu, tak? No, jeżeli... znaczy, wyobraźmy sobie scenariusz taki, że w wyborach w 2027 roku PiS pod Kaczyńskim nie dowozi tego wyniku, na który partia liczy. Już teraz pomijam kwestie, jakie koalicje będą tworzone, gdyż to w ogóle mi się dzisiaj wydaje no tak mgliste, że trudno te wydarzenia prognozować, ale poprzestajmy na tym, no, że PiS ma wynik rozczarowujący na poziomie no, mniej więcej dzisiejszego poparcia. No, wydaje mi się, że to będzie ten moment, kiedy
Kaczyński będzie się musiał wycofać na honorowe
przywództwo. Ostatecznie upada i no, w tym momencie to jednak bardzo ważne staje się to, które grupy weszły, których polityków wolą i popierają prawicowi wyborcy. No to jest takie przetasowanie kart, jakby gra zaczyna się od nowa, a Kaczyński jest już w tym momencie zbyt słaby, żeby namaścić następcę. Więc wydaje mi się, że Morawiecki czeka na ten moment. Oczywiście liczy się z tym, że może tego momentu nie doczekać, że zostanie po drodze wyeliminowany. No ale to jest taki typ, no, bardziej jednak wciąż menedżera niż polityka. Czyli myślę, że on przewiduje rozmaite scenariusze. Nie wiem, jaki jest jego docelowy punkt, do którego zmierza, jaka jest jego główna ambicja. Wydaje mi się, że wbrew temu, co mówią jego ludzie, on niespecjalnie wierzy w to, że będzie w najbliższym rozdaniu premierem. Być może sobie wyznaczył jakiś gdzieś taki odległy horyzont, ale na razie no, widać, że bardzo sprawnie zarządza tym konfliktem. Trudno go złamać, trudno go sprowokować,
tak, wyprowadzić z równowagi. To jest też się nie daje.
Żywy komputer, prawda? I wydaje mi się, że Kaczyński nigdy nie miał do czynienia z tego typu rywalami, jak właśnie Morawiecki, i to chyba też może potęgować jego dezorientację.
Którejś z publikacji, przepraszam, nie pamiętam, w której, ale czytałam taką wypowiedź współpracownika Mateusza Morawieckiego, że gdyby premierowi przeciąć skórę, to tam byłyby przewody, a nie żyły czy tętnice. A nie można tego PiSu przejąć w inny sposób. Powiedzmy, że Morawiecki zostaje wyrzucany z PiSu, tworzy ten swój rozwój plus albo rozwój plus wy, wchodzi do Sejmu, przekracza próg wyborczy, PiS ma ten niesatysfakcjonujący, jak mówiłeś, wynik i tam ludzie zaczynają myśleć o tym, no dobrze, jeszcze raz weszliśmy do Sejmu, ale już ten Kaczyński nie pojedzie dalej, więc zaczynamy szukać bardziej obiecującej przyszłościowej opcji i wtedy bierzemy po prostu część PiSu, która opuszcza Jarosława Kaczyńskiego i przepływa właśnie do klubu parlamentarnego Mateusza Morawieckiego.
No tak, tylko że to chyba wtedy zależy od całościowej konfiguracji politycznej. Tak? No, dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić koalicję prawicową PiS, Konfederacja Duża i Konfederacja Mała. Tym bardziej trudno mi sobie wyobrazić koalicję prawicową czteroczłonową, gdyby jeszcze doszła do tego jakaś
formacja Morawieckiego.
Formacja Morawieckiego. No, natomiast no, to jest jednak tak, że kiedy pojawiają się już widoki na większość i pojawia się ta renta do wzięcia w postaci władzy, stanowisk, no to politycy wtedy potrafią naprawdę wyjść poza te swoje kokony emocjonalne, wznieść się ponad osobiste ambicje i jednak skonstruować jakiś w miarę stabilny układ polityczny. Natomiast no, gdyby prawica nie miała tych widoków na większość, albo gdyby był układ tak no, idealnie zrównoważony pomiędzy jednym biegunem sceny i drugim, i się pojawia element niekontrolowanego chaosu, no to wtedy jestem sobie w stanie wyobrazić no, całkowity rozpad Prawa i Sprawiedliwości, który jest formacją chyba dzisiaj najmniej określoną w takim sensie ideowo-kulturowym, której elektorat jest starzejący się, słabnący, powoli zanikający, aczkolwiek ten proces oczywiście jeszcze bardzo długo potrwa i wtedy może dojść do jakichś niekontrolowanych ruchów.
Ciekawe rzeczy dzieją się po stronie Konfederacji. Myślę o Konfederacji Bosaka i Mentzena, bo z jednej strony Mentzen najwyraźniej się cieszy z tego, co się dzieje, produkuje kolejne tweety ironiczne. Natomiast z drugiej strony widziałam wpis Krzysztofa Bosaka, który tutaj ubolewa nad tym, co się w PiSie właśnie dzieje, bo to śmiesza całą prawicę i byłoby już najlepiej dla PiSu i dla wszystkich, pisze Bosak, gdyby oni podjęli decyzję, albo szli dalej razem, albo się podzielili. Czy Konfederacja dużo zyska na tej awanturze, wojnie domowej Prawa i Sprawiedliwości i na ewentualnym podziale PiSu?
Myślę, że to wynika z ich... Znaczy Bosak i Mentzen mają chyba jednak zupełnie inne kalkulacje. No, widać, że Bosak jest zorientowany na przyszłą koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.
A Mentzen jeszcze nie wie, na co jest zorientowany.
Jemu upadek PiSu jest z pewnością nie na rękę. Trudniej mi chyba zrekonstruować plany Mentzena, natomiast no, wydaje mi się, że dla niego jest również takim źródłem osobistej ambicji, żeby ten PiS się w końcu rozpadł, żeby ta stara formuła prawicowa pękła. Czy on wyraźnie nie chce żadnych przyszłych koalicji z PiS-em, no, co nie znaczy, że nie wejdzie.
Koniec duopolu, tak? Pod takim
ale
hasłem?
Tak. Znaczy, żeby to się zawaliło i żeby całą, i żeby ten no, świat prawicowy zbudował się w zupełnie nowym kontekście, kiedy już nie ma Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja też nie wykluczam, że to, co się stanie, czy też co się będzie działo na przestrzeni najbliższego roku w Prawie i Sprawiedliwości, będzie miało ogromny wpływ na to, co się będzie działo w Konfederacji. Tak? No, ta formacja jest spójna, ale w bardzo specyficzny sposób. Ona jest spójna kontekstowo. I wydaje mi się, że po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, jak się zaczną te właśnie wielkie ruchy, taka wędrówka ludu w tym prawicowym świecie, to wtedy Konfederacja jako jednolity byt polityczny również no, może tego nie wytrzymać i te wędrówki ludów mogą również się poszerzyć na Konfederację.
A swoją drogą, tak a propos duopolu, to śmieszna historia. Tylu było polityków, którzy chcieli zakończyć żywot duopolu. Ten duopol odesłać na śmietnik historii. A tu się okazuje, że może to zrobić człowiek z wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jak zniknie jeden biegun, no to oczywiście będzie się musiał wytworzyć jakiś inny, jakaś nowa linia podziału. W ogóle jestem bardzo ciekawa, jak po tym okresie popisu, wcześniej postkomuna, postsolidarność, co nas czeka, jaki kolejny podział za rogiem. I myślę, że to nie będzie podział na Konfederację Razem, bo
nie,
też były takie pomysły. Coś nowego, innego,
o tak,
jeszcze nierozpoznanego.
Natomiast kontestatorzy duopolu no właśnie budowali pozycję dzięki temu, że ten duopol jest, prawda? Ja to zresztą zawsze miałem takie poczucie, że polska scena polityczna tak naprawdę nie jest aż tak skrajnie spolaryzowana. Ona raczej się dzieliła na trzy części. One nie były oczywiście równe, no ale był zawsze ten świat PiSu, świat Platformy i była trzecia Polska antyduopolowa, którą rozmaite formacje chciały zagospodarować, co im się udawało z reguły na krótki czas, ale to również było źródło takiego zasilenia politycznego i no tacy politycy jak właśnie Hołownia, myślę, on jest tutaj najlepszym przykładem, nigdy by na scenie nie zafunkcjonowali, gdyby nie było Tuska i Kaczyńskiego. I właśnie ten duopol no, gwarantował w miarę stabilny byt tym właśnie wiodącym kontestatorom duopolu. a kiedy to się rozleci, to no, myślę, że my nie potrafimy tego dzisiaj przewidzieć, jak ta linia się ułoży, no zwłaszcza, że ona, jak pamiętamy, jak ona się układała na samym początku, tak, w 2005 roku, kiedy powstały zręby polaryzacji popisowskiej, tam się wtedy również był cały ciąg przypadków, zbiegów okoliczności. Znaczy to się kształtowało żywiołowo i podejrzewam, że gdyby no, miało się to powtórzyć, a wcześniej czy później do tego momentu dojdziemy, to również ogromną rolę będzie właśnie odgrywał przypadek, bieżące emocje, jakieś nietrafione decyzje i wyłoni się coś zupełnie nowego.
To jeszcze może dane, bo jak spojrzałam dzisiaj na ten cytowany już przez nas sondaż dla Wirtualnej Polski, tam Koalicja Obywatelska ma poniżej 30%, a PiS poniżej 20%, czyli łącznie mają poniżej 50%. I pomyślałam sobie, że w latach świetności tego duopolu oni brali, bo kiedyś to sprawdzałam w poszczególnych wyborach, od 51 do 73% głosów wyborców, więc jeżeli rzeczywiście zaczęliby zagospodarowywać łącznie mniej niż połowę, to moglibyśmy już o zmierzchu tego duopolu poważnie zacząć mówić. Rafał Kalukin, redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był podcast Temat Tygodnia. Rozmawiała Karolina Lewicka. Jesteśmy oczywiście ze wszystkimi odcinkami na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale też Apple Podcast, Spotify, YouTube. Tam też mogą nas Państwo znaleźć. Do zobaczenia i do usłyszenia.